Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Prokuratura Warszawa-Mokotów umorzyła śledztwo w sprawie profesora Bogdana Chazana. Śledczy uznali, że były już dyrektor Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie miał prawo odmówić tzw. aborcji, czyli zabicia nienarodzonego dziecka, powołując się na tzw. klauzulę sumienia. Na postawienie zarzutów nie pozwoliła prokuratorom opinia biegłych z Wrocławskiej Akademii Medycznej. Stwierdzili oni między innymi, że ciąża nie zagrażała życiu ani zdrowiu matki, a prawo pozwala na tzw. aborcję tylko w takiej sytuacji. Kaja Godek z Fundacji Pro Prawo do Życia mówi, że umorzenie śledztwa w sprawie profesora Chazana nie dziwi, bo od początku ta sprawa była celową manipulacją.
Skala manipulacji medialnej i to, w jaki sposób informowano, czy raczej dezinformowano na temat tej sprawy opinię publiczną, to była rzecz bezprecedensowa. No ja się cieszę, że prokuratura wydała takie orzeczenie. Ta sprawa od początku miała taki mocny wydźwięk polityczny, bo widać było, że Hanna Gronkiewicz-Waltz tak naprawdę wykonuje polecenia kogoś innego. I ten cały lincz, który się odbywał na profesorze Chazanie, również był elementem nacisku na nią, żeby to zrobić. Ona się okazała słabym człowiekiem, słabym politykiem. Oczekuję w tej chwili przywrócenia i to natychmiastowego przywrócenia profesora Chazana na stanowisko dyrektora szpitala Przemadalińskiego. Zwłaszcza, że zdaje się to stanowisko jest w dalszym ciągu nieobsadzone, więc jak najszybciej powinno się to stać.
Jacek Kotula, obrońca życia, zwraca uwagę, że prokuratura dopiero po roku wydała stanowisko w tej sprawie.
Profesor Chazan przez ten rok czasu był bardzo poniewierany w mediach, oskarżano go o różne rzeczy i po prostu oszkalowano go, dyskryminowano ze względu na swoje sumienie. Jeśli teraz się okazało, że nie popełnił tej zbrodni i jest niewinny, więc ktoś jest winny. Moim zdaniem to jest prezydent pani Gronkiewicz-Waltz i ona powinna zapłacić odszkodowanie profesorowi z własnych pieniędzy, nie z pieniędzy podatników.
Decyzją prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz z 21 lipca ubiegłego roku profesor Bogdan Chazan przestał pełnić funkcję dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Profesor odwołał się od tej decyzji ratusza do Sądu Pracy. Nowy minister sprawiedliwości Borys Budka zostanie powołany na początku przyszłego tygodnia, poinformowała o tym szefowa biura prasowego prezydenta. Bronisław Komorowski odwołał wczoraj dotychczasowego szefa resortu sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka. Do prezydenta wpłynął też wniosek szefowej rządu o powołanie następcy Grabarczyka, Borysa Budki. Były minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówi, że proponowany kandydat jest mało znanym prawnikiem.
Ja o tym panu nie słyszałem, ani jako polityku, czyli to nie jest człowiek, który ma mocną pozycję polityczną, a żeby być ministrem i skutecznie rozwiązywać ważne sprawy, to trzeba mieć siłę pewną polityczną, ani jest to człowiek, który jest znany jako kompetentny prawnik, czy człowiek, który ma wizję zmian w wymiarze sprawiedliwości, a przecież jest to jeden z najsłabszych fragmentów działania polskiego państwa, który wymaga człowieka z wizją, który ma jasne, konkretne cele i który ma siłę, żeby je zrealizować. Ten człowiek nie spełnia żadnych z tych kryteriów, żadnego z tych warunków, więc to nie może być dobry minister. To jest tak naprawdę porażka i słabość i pani premier Kopacz, i tego rządu, bo to pokazuje, że oni nawet nie mają dobrych ludzi powierzyć ważne zadania w państwie, w tym wypadku związane z wymiarem sprawiedliwości.
Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości ma związek z aferą dotyczącą zezwolenia na broń dla Grabarczyka. Mogło dojść do sfałszowania protokołu z egzaminu na strzelnicy. Sprawę bada prokuratura. Cezary Grabarczyk nie czuje się winny. Był ministrem od września 2014 roku. W Radiu Maryja dalsze informacje. Trzeba podjąć działania, które doprowadzą do podwyższenia wynagrodzeń w Polsce, powiedział podczas piątkowej wizyty w Katowicach kandydat PiS na prezydenta. Wystąpienie Andrzeja Dudy, Godne życie w bezpiecznej Polsce, odbyło się w sali imienia Lecha Kaczyńskiego, która znajduje się w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w Katowicach. W piątek wspominaliśmy świętego Józefa Rzemieślnika, patrona ludzi pracy oraz obchodzony był Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Z tej okazji Solidarność już po raz 23 udała się z ogólnopolską pielgrzymką do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Związkowcom trudno jest jednak mówić o wprowadzeniu pozytywnych dla nich rozwiązań. Z łatwością wymieniają szkodliwe zmiany, które wprowadził rząd PO-PSL. Mówi Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
wydłużenie wieku emerytalnego, zmiany w kodeksie pracy, czyli ten fatalny 12-miesięczny okres rozliczeniowy, czy elastyczne formy czasu pracy, które powodują, że realnie zaczęliśmy zarabiać mniej, pracownicy przestali otrzymywać nadgodziny. To jest też czas, gdy my, obywatele, pracownicy, otrzymaliśmy od polityków daleko idące ograniczenia w prawach obywatelskich przy zgromadzeniach. Przypomnę, że dzisiaj protesty jest dużo trudniej organizować, dużo większe obowiązki nakłada się na organizatorów, a także dużo większe sankcje, które dla wielu organizacji społecznych są wręcz zaporowe i uniemożliwiają protestowanie, wyrażanie swoich opinii. Polscy pracownicy to przede wszystkim niskie zarobki.
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta powiedział, że 1 maja dla niego to święto pracy, a zarazem święto ludzi pracy. Jak tłumaczył, dzień tak ważny dla wszystkich tych, którzy pracę rozumieją jako niezwykle ważny element godności ludzkiego życia.
Bo ta godność to po pierwsze posiadanie pracy, możliwość pracy, a po drugie, także niezwykle istotny jej element, to godne wynagrodzenie. Takie wynagrodzenie, które pozwala żyć spokojnie, takie wynagrodzenie, które pozwala na spokojne utrzymanie rodziny, takie wynagrodzenie, które daje także człowiekowi coś, co nazwę życiową satysfakcją. Także satysfakcją z wykonywanego zajęcia.
Andrzej Duda nawiązał także do sytuacji na Śląsku. Podkreślił, że Ślązacy ucierpieli na skutek przemian ustrojowych ostatnich 25 lat, na skutek upadku wielu zakładów przemysłowych. Jako przykład podał Bytom, gdzie zamknięcie kopalni i huty doprowadziło do wielkiej pauperyzacji społeczeństwa, a także do wielkiej pauperyzacji miasta. Marsz milczenia w Świdniku i wiec oburzenia w Mielcu. W taki sposób pracownicy polskich zakładów lotniczych będą wyrażać sprzeciw wobec decyzji rządu dotyczącego przetargu na śmigłowce. Rząd dopuścił do etapu testów tylko śmigłowiec Caracal produkcji Airbus Helicopters. Z powodów formalnych odrzucił natomiast oferty dwóch innych zagranicznych firm współpracujących z PZL Świdnik i PZL Mielec. W związku z tym pracownicy tych zakładów w obawie o utratę pracy i degradacji całego regionu rozpoczynają protesty. Biało-czerwony marsz milczenia odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 15 w Świdniku. W piątek po południu protestować będą także pracownicy i mieszkańcy Mielca, informuje Roman Jakim. Przewodniczący sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego Solidarności podkreśla, że decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej jest decyzją antypolską i powinna zostać unieważniona.
No bo to jest zła decyzja dla tych zakładów, które produkują śmigłowce w Polsce. Jest to zła decyzja, ale w ogóle jest to zła decyzja i dla pracowników, i dla Polski, i dla budżetu polskiego państwa, i pod każdym względem. Nawet i dla bezpieczeństwa państwa zamawianie sprzętu wojskowego na zewnątrz jest decyzją złą. My po skonfrontowaniu tych informacji, które otrzymaliśmy od wicepremiera Siemoniaka, rozmawialiśmy z zarządem z Mielca, będziemy rozmawiać jeszcze z zarządem Świdnika i niestety w sporej części odpowiedzi, które otrzymaliśmy od wicepremiera Siemoniaka, są poważne rozbieżności. Wygląda na to, że nie do końca tak było, jak premier mówi. Dlatego też jako Rada Sekcji będziemy się zastanawiać nad krajowym protestem, ale to dopiero po zakończeniu tych rozmów z zarządami spółek.
Organizatorem manifestacji jest m.in. Komisja Międzyzakładowa Solidarność. Syndyk Skok Wołomin zarabia 615 tysięcy złotych miesięcznie. Informację tę na posiedzeniu podkomisji przekazał jeden z poszkodowanych. Deponenci kasy jako poszkodowani mają wgląd do dokumentów. Na posiedzeniu był też przedstawiciel KNF, który mimo pytań posłów, także z PO, nie zdementował tej informacji i nic nie powiedział na ten temat. Sam syndyk Skok Wołomin kolejny raz nie pojawił się na posiedzeniu komisji. Co więcej, z informacji przekazanych przez poszkodowanych wynika, że syndyk Skok Wspólnota bierze 120 tysięcy złotych miesięcznie. Poseł Maria Zuba, członek sejmowej podkomisji do spraw SKOK, powiedziała, że politycy nie doczekali się od przedstawiciela KNF-u wyjaśnień dotyczących sprawy. Polityk relacjonuje, że po ujawnieniu informacji przez poszkodowanego przewodniczący komisji z PO zarządził przerwę w posiedzeniu.
Miała przerwa trwać 15 minut, trwała pół godziny. Podczas tej przerwy razem byli przedstawiciele KNF-u i posłowie Platformy Obywatelskiej. Po powrocie przerwy pokrzywdzony, który podał tą informację, poprosił o głos i uściślił, że to jest kwota 615, tak jak on miał wgląd do dokumentów i nie mógł to stwierdzić. Dowiedzieliśmy się również, że syndyk we wspólnocie zarabia 150 tysięcy. Też to powiedział właśnie ten sam poszkodowany. Przy czym w tym momencie ten temat został jakby zakończony i wyszliśmy bez wiedzy w tym zakresie.
Z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przeznaczono 2 miliardy 200 milionów złotych na wypłaty dla poszkodowanych klientów SKOK Wołomin. Deponenci wciąż czekają na swoje pieniądze. Posłowie PiS wysłali wnioski o sprawdzenie wynagrodzenia syndyka, jak również listy wierzytelności SKOK Wołomin do ministra finansów, prokuratury generalnej i KNF. Już tylko około 100 metrów dzieli ratowników od miejsca, w którym najprawdopodobniej przebywają dwaj górnicy, którzy zostali uwięzieni w kopalni Wujek. Odwiert z powierzchni sięgnął już ponad 900 metrów w głąb ziemi. Wojciech Jaros, rzecznik katowickiego holdingu węglowego, do którego należy kopalnia, powiedział, że otwór będzie gotowy do końca majówki. Wówczas do szybu zostanie wpuszczona kamera.
Ponieważ tam jeszcze jest kwestia dowiercenia kilkuset metrów, no około prawie 100 metrów w głąb, potem orurowania, potem wiercenia dalej, więc znowu wprawdzie ogólnie tempo jest, czy postęp robót jest większy niż wstępnie zakładano, natomiast wciąż nie możemy precyzyjnie powiedzieć, kiedy to będzie. Natomiast mamy nadzieję, że gdzieś do końca majówki no, powinno to dowiercenie być, ale bez żadnej pewności.
Pod ziemią pracuje też używany do drążenia chodnika kombajn, który przesuwa się w stronę górników. Trwająca od kilkunastu dni akcja to następstwo wstrząsu, do którego doszło 18 kwietnia w tak zwanym Ruchu Śląsk, części kopalni Wujek znajdującej się w Rudzie Śląskiej. Wstrząs był skutkiem odprężenia górotworu, spowodował ogromne zniszczenia w wyrobisku, między innymi jego znaczne zaciśnięcie i wypiętrzenie podłoża. Słuchają Państwo Radia Maryja, oto dalsze informacje. MSZ podsumowało 11 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Z raportu wynika, że jesteśmy w czołówce najszybciej rozwijających się państw Unii Europejskiej. Ten sukces resort wiąże z efektywnym wykorzystaniem środków unijnych. Kierowany przez Grzegorza Schetynę MSZ wskazuje też, że obserwowany jest powolny wzrost migracji powrotnych. Autorzy raportu odnotowują także, że w 2014 roku widoczna była wyraźna poprawa sytuacji na polskim rynku pracy. Poseł Witold Waszczykowski, były wiceszef MSZ, mówi jednak, że raport nie odzwierciedla rzeczywistości. Dodaje, że Polska pod względem dobrobytu jest na 5. miejscu, ale od końca.
Brać pod uwagę inne kryteria, na przykład gospodarkę innowacyjną, to jest jeszcze dalej, jest prawie na szarym końcu, być może przedostatnia. W związku z tym my nie wykorzystujemy tych walorów bycia w Unii Europejskiej. Widać, jak ślimaczy się rozbudowa infrastruktury polskiej. Budujemy od wielu lat 3 autostrady i żadna z tych 3 autostrad nie jest skończona. Nie udało się zbudować ani jednej linii kolejowej, chociaż trwają remonty kilku innych linii kolejowych. Nie udało nam się utrzymać wielu gałęzi przemysłu.
Raport przygotował Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej, MSZ. 12 obywateli państw Unii Europejskiej zginęło w wyniku trzęsienia ziemi w Nepalu, a blisko 1000 uznaje się za zaginionych, poinformowała ambasador Unii Europejskiej w tym kraju. Najnowszy bilans ofiar mówi o ponad 6200 zabitych i blisko 14 tysiącach rannych. 10 maja w kościołach w Polsce odbędzie się zbiórka pieniędzy na rzecz poszkodowanych. Mówi ojciec Hubert Matusiewicz, wiceprzewodniczący Caritas Polska.
Caritas Polska z odpowiedzią serca na tragedię narodów Nepalu i w krajach sąsiednich podejmuje decyzję, by natychmiast okazać im stosowną pomoc. Przekazujemy na ten cel w pierwszej transzy 30 tysięcy euro. Środki te trafią do Caritas w Nepalu, zatem do organizacji, która już tam jest, ma dokładne rozeznanie sytuacji i już reaguje od pierwszych chwil po tragedii. Wiemy, że w tej chwili środki podstawowe są potrzebne, artykuły pierwszej potrzeby, że jest to etap pomocy interwencyjnej.
Środki można przekazywać również na konto Caritas Polska z dopiskiem Nepal lub wysyłając SMS o treści pomagam na numer 72 052. Inicjatywa jest odpowiedzią na apel ojca świętego Franciszka, który przed kilkoma dniami apelował o braterską solidarność z ofiarami trzęsienia ziemi. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.